Chwała Panu Bogu. Serdecznie witam was, bracia i siostry, imieniem Pana Jezusa Chrystusa w ten niedzielny poranek. Cieszę się, że mogę być wśród was po pewnym okresie czasu, kiedy mnie nie było. Stęskniłem się za zborem, za społecznością tutaj na tym miejscu. Chociaż całkowicie czasu to nie zmarnowałem. Miałem możliwość być parę razy w zborze w Kłodzku, w Beszczycy Kłodzkiej. Też miałem możliwość być na społeczności w zakładzie karnym. I taki ten czas miałem troszkę wypełniony. Miałem możliwość odwiedzić również brata Grzegorza Diakowa, który, jakbyśmy czytali w Depreżecie, już ukończył 100 lat. Bardzo się ucieszył. I chciałbym na wstępie przekazać wam serdeczne pozdrowienia właśnie ze zboru z Kłodzku, z Byszczycy, tam zakładu karnego, ci, którzy się nawrócili, którzy mieli społeczność, przekazywali pozdrowienia, jak i również brat Diakow. Zechciecie przyjąć. Drodzy, chciałbym dzielić się również Słowem Bożym dziś wśród was i cieszę się z tego tytułu, że to słowo, które już zostało powiedziane, poruszone, ono jest takim bardzo istotnym i ważnym dla nas, którzy już jesteśmy tymi, których Bóg powołał, który nas wszczepił w swój organizm, abyśmy mieli tę świadomość, czuli na sobie odpowiedzialność i powinność przed obliczem Bożym i również wobec innych współbraci, współsióstr w tym powołaniu, abyśmy wiedzieli, jak mówi apostoł święty Paweł, jak należy nam postępować w domu Bożym, który kościołem Boga żywego i filarem prawdy. Miejsce Pisma Świętego, które chciałbym na wstępie odczytać, to jest, przeczytam z 16 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza, od 13 wiersza. I tu właśnie jest zapisane takie słowo z treści, którą rozmawiał Pan Jezus ze swoimi uczniami. I odczytuję od 13 wiersza. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebiesie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Do tego miejsca. Zauważyliśmy, że Pan Jezus Chrystus chciał się dowiedzieć, może raczej chciał sprowokować swoich uczniów do wypowiedzi, jaka jest opinia publiczna odnośnie jego osoby. I zauważamy, że właśnie tutaj różne były wypowiedzi i co ciekawe, ja się nieraz zastanawiałem nad tym, bo wiadomo, że jeżeli chodzi o Eliasza, Jeremiasza, innych proroków Starego Testamentu, oni byli, oni pomarli. I oprócz Eliasza, który został zabrany do nieba. I jak oni kojarzyli Pana Jezusa, czy mówi, że zmartwychwstał, czy jak, ale tu opisu nie ma. Ale co jest istotne, Pan Jezus tak osobiście zwrócił uwagę uczni, czy ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? I to jest bardzo ważne, że również istotne dla każdego z nas, za kogo my osobiście, ja, ty, uważasz Jezusa Chrystusa. To jest bardzo głębokie. Nie będę może akurat zatrzymywał się w tym, ale chcę tutaj, abyśmy zwrócili uwagę, że na to wyznanie, które złożył Piotr, takie krótkie i bardzo jasne i myślę, że dogłębne i wyczerpujące, że tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. To nie było wytworem jego filozofii, przemyśleń, zastanawiania się, ponieważ Pan Jezus powiedział, że nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Objawienie, dane zrozumienie, dogłębne przekonanie i one było, można by powiedzieć, całkowicie trafne, a to dlatego, że Pan Jezus Chrystus powiedział, że na tej opoce zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Świadomi jesteśmy może błędnych interpretacji, które może są w innych kościołach, które mówią, że to właśnie Piotr jest opoką, że na Piotrze się buduje i tak dalej, i tak dalej. Ale nie o to chodziło, że tą opoką wiary i wyznania, na którym buduje się Kościół Jezusa Chrystusa, od tamtego momentu i aż do końca, to jest wyznanie i wiara to, że ten Jezus jest Chrystusem, Synem Boga Żywego. Czy mamy wszyscy takie przekonanie? To jest bardzo ważne. Takie przekonanie. Nie to, że ktoś mi powiedział, nie to, że no tak trzeba, ale mam przekonanie, mam pewność, ponieważ na tym jest budowany Kościół od tamtego czasu aż do obecnej chwili. Drodzy, chciałbym tutaj zwrócić uwagę dzisiaj, mojej usłudze, na temat jedności. Na temat jedności. Nie jest to nowy temat, nie jeden raz żeśmy o tym słyszeli, ale chcę wrócić, dlatego że jak tutaj przede mną brat Krzysztof ujął, że jest pewne mankament, problem w tym, że brakuje nam tego położenia nacisku i poświęcenia do świętego życia, do czystego życia, aby być światłością. Ale chciałbym, abyśmy przyglądali się na drugi taki element problemu, który powstaje, który również jest przeszkodą do pełnej działalności Bożej, taką jak Bóg by chciał to uczynić, jak my. To jest brak jedności. Czym jest jedność? Drodzy, chciałbym wrócić do jednego zdania z tego, które było już odczytane odnośnie świecznika. I tutaj właśnie w tej drugiej księdze Mojżeszowej ja odczytam. Tutaj tak brat odczytywał. Może jedno zdanie, 31 wiersz. Zrobisz też świecznik ze szczerego złota, jego podstawę i jego trzon wykuje z jednej bryły, jego kielichy, gałki i kwiaty będą z tej samej bryły. Drodzy, tak momencik, takiej refleksji. Dla mnie to jest bliskie, dlatego że ja wyuczony byłem i taki miałem zawód jako kowal, obróbkę plastyczną metali i troszeczkę z tym zapoznany i wykonywałem ten zawód. Że ten świecznik, który miał 7 ramion, 3 i 3 na środku jedno i te wszystkie gałki i kwiaty musiały być wykonane z jednej bryły. Tam nie było nic spawane. Tam nie było nic nitowane. Tam nie było nic jakoś łączone w jakiś inny sposób. Jedna bryła, jedność. Tutaj można by jeszcze zwrócić uwagę na inne elementy, ale chcę położyć sprawę na jedność. To wymagało bardzo precyzyjnej pracy. Tam trzeba było wysiłku, tam ile uderzeń właśnie młotka czy innych narzędzi, żeby to wszystko ukształtować z jednej bryły. I tutaj mówi o jedności. Jedność. I czym jedność? Jest to całkowite połączenie, stopienie, zespolenie, można by powiedzieć, z wielu elementów lub pierwiastków w jedną całość. Nierozerwalną. Jedność. I to jest tak ważne, co winno funkcjonować w zakresie żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy jeszcze zwrócili uwagę na Słowo Boże, które ono nam mówi na ten temat, ponieważ myślę, że wszystkim nam zależy na tym, aby tak było. A często właśnie wychodzi taki problem, że ludzie rozumieją, że chcą jedności, ma być jedność, ale tak jak ja rozumiem.
jak ja bym chciał, jak ja to uważam. No i żeby tak wszyscy do mnie się dostosowali. I tu jest problem, to jest niemożliwe. Ale Słowo Boże, ono nam mówi, jak my wszyscy, do czego my się mamy dostosować. Z czym się utożsamić. Jak się ukierunkować, aby była ta rzeczywista, zdrowa jedność. Chcę odczytać słowa, które są zapisane w liście do Efezjan. Kilka miejsc Pisma Świętego jeszcze odczytam w tym celu, aby zwrócić uwagę na ten temat, aby on dla nas był jasny, gwoli przypomnienia. Bo tutaj życzeniem apostoła świętego Pawła było właśnie to, o czym pisał, od 14 wiersza mówi, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone, związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samo w miłości. I tutaj pokazany jest taki przykład z kolei ciało. Mamy ciało, jak wiele członków jest, ale ono jest jedno, prawda? Jak ono jest skorygowane, jak ono współdziała. Jeżeli następuje paraliż, niepełnosprawność, gdzie po prostu niekontrolowane ruchy są, gdzie człowiek nie może poruszać ręką, czy inna część naszego ciała nie funkcjonuje, to gdzieś tam coś zostało przerwane. Nie skoncentrowane, ale połączone razem z mózgiem. I tu wychodzą te problemy, ale tutaj w odniesieniu duchowym właśnie tylko wzrost w Jezusie Chrystusie, który jest głową całego ciała duchowego. Jedność, chociaż wiele członków, ale jest jedno. I tutaj chciałbym podkreślić, że tą opoką i fundamentem do jedności jest Jezus Chrystus. Apostoł Święty Paweł powiedział takie słowa, że jako budowniczy, mądry budowniczy, założyłem fundament, którym jest Jezus Chrystus. I nikt nie może innego fundamentu założyć. 3 rozdział 1 listu do Koryntian. Oprócz tego, którym jest Chrystus. A teraz każdy na nim buduje, musi się dołączyć do tego fundamentu. Ten fundament to jest coś, co jest jedno. Jest zespolone i ono później jest łączone. Drodzy, kiedy my czytamy Boże Słowo, dowiadujemy się, że Pan Jezus przed zakończeniem swojej misji, bezpośrednio przed swoją śmiercią, jak to jest nazwane, arcykapłańska modlitwa Pana Jezusa, do Ojca modlił się o jedność. O jedność dla tych, którzy Go przyjęli, dla tych, którzy stali się Jego własnością. Dla tych, którzy właśnie mają być tą światłością, jakośmy słyszeli. To właśnie Jezus modlił się, aby oni byli jedno. Mówi, nie za światem proszę, ale za tymi, których mi dałeś, aby byli jedno, jak ja w Tobie, a Ty we mnie. Taki przykład, takie odniesienie, żeby to było jedno zespolenie. Drodzy, czy mamy warunki do tego, jako Kościół, jako zbór, jako ludzie nawróceni do tego, aby być jedno. Na pewno każdy ma troszeczkę tam gdzieś jakieś inne myślenie, inną wizję czy system, ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o wierze, chcę mówić o trwaniu właśnie w ciele Jezusa Chrystusa, w tym żywym Kościele, który ma być tym świecznikiem wykutym ze szczerego złota i właśnie ukształtowanym. I chcę, abyśmy zwrócili uwagę właśnie na takie jakieś 7 filarów. 7 filarów powodujących i utrzymujących jedność w ciele Chrystusowym. Zwróćmy uwagę, co mówi na ten temat Słowo Boże. Jesteśmy przy liście apostoła świętego Pawła do Efezjan, rozdział 4 i odczytam od 1 do 7 wiersza. Tak jak w tym świeczniku było 7 ramion, wykute z jednej bryły, a to było jedno, tak również, i to jest takie 7 filarów, takich 7 ramion w tym świeczniku, które powodują i dają właśnie ten fundament jedności. W tym winniśmy mieć dział, udział, trwanie w tym. Starsi i młodsi, bracia i siostry. Apostoł Święty Paweł mówi w ten sposób. Napominam was wtedy, ja więzień w Panu, abyście postępowali, jak przystoi na powołanie wasze. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi i przez wszystkich i we wszystkich. Do tego miejsca. Drodzy, zauważyliśmy, że tutaj jest wyliczone słowo kilkakrotnie jeden. Jeden. I teraz zwróćmy uwagę, co jest, wchodzi w skład właśnie tej jedności. To, co jest jedno, wspólne dla nas wszystkich, bez wyjątku. Pierwsze to jest jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Tak jest tutaj ujęte i tak chcę to wziąć, no można by powiedzieć, od samej góry, od najwyższego autorytetu. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi i przez wszystkich i we wszystkich. Jeżeli pod względem osobowości żywego Boga, czy ktoś by mógł dzisiaj powiedzieć, że ja mam innego Boga? My wiemy, że w pogaństwie to byli tam Grecy, Rzymianie, inne narody, mieli tam wiele bogów. Kiedy apostoł Święty Paweł znalazł się na Areopagu i widział tyle tych ołtarzy dla różnych bogów, no aż się burzył w nim duch jego. Tam jest napisane. To bałwochwalstwo. I taki Bóg, i od tego Bóg, i tamte. Dzisiaj? Czy coś takiego jest? Tak, jest. Ludzie to nazywają niekiedy patronami. On ma patrona, który tam się u Boga stawia, się modli do tego patrona i właśnie ten patron będzie właśnie zastawiał się u niego. Ale dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec. I kiedy my się modlimy, myślę, że zwracamy uwagę, bo nie jeden raz się modlimy w każdego dnia, Ojcze nasz, który jest w niebie. I tam jest ujęte słowo nasz. To jest nasz wspólny. Nie to, że ja mam swojego Boga, a siostra ma swojego Boga, a tamten brat ma swojego Boga. Jest jeden Bóg. To tak jak w rodzinie. Jest, gdzie jest kilkoro dzieci, no to gdyby tak ustawił te dzieci, ile było, prawda? I postawił tatę i zapytał ich właśnie, no to jest twój tato? No to powiem, mój. A twój też? Też. I tamten też. I tak jest. I to jest nasz wspólny jeden Bóg. I to już nas łączy ku temu właśnie, że mamy wspólnego, jednego Boga i Twórcę. I nie tylko. Następny element to właśnie powiada, taka istota tej jedności, jeden Pan. Jeden Pan. Tu jest tak wyraźnie powiedziane, jeden Pan. Kto jest tym Panem? To jest tak bardzo ważne. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, On jest naszym wspólnym Panem, On jest Zbawicielem, On jest najwyższym kapłanem i On jest jedynym pośrednikiem. Jeden. Tak mówi Słowo Boże. Tu chciałbym może takie jedno zdanie odczytać. Wyraźnie jest napisane, że drugi, pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział, i mówi także piąty wiersz, albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który z ciebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Tak, jeden jest nasz Pan, jeden Zbawiciel Jezus Chrystus, jeden pośrednik i najwyższy kapłan. Jeżeli się udajemy właśnie do jedynego pośrednika, jednego Pana, to gdzie pójdziemy? Gdybyśmy mogli zobaczyć fizyczną osobowość Pana Jezusa, ale wierzymy w to, że On jest w tej chwili po prawicy Ojca Niebieskiego, to właśnie jak się zbliżamy i wzywamy Jego imienia, to wszyscy wzywamy jednego. Zgadza się? Jednego, nie innego. To nie może tam być miejsca na Mahometa, na Buddę, na Krishnę czy na jakiegośkolwiek innego, ale wyłącznie ten Boży Syn, Chrystus, Zbawiciel, Jezus Chrystus. Chwała Jemu. I nie może być inaczej. Czy to nas łączy? Właśnie. Każdy powie, nasz Pan, czy mój Pan, ale On nas widzi właśnie w tym jednym. Następny element, o który również decyduje o tej jedności, to jest Duch. Duch Święty. I tutaj Słowo Boże, ono nam mówi o tym, może tylko jedno miejsce odczytam, ponieważ Słowo Boże mówi w wielu miejscach, ale tutaj, kiedy otwieramy Słowo Boże, pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, tutaj odczytam z 12 rozdziału, od 4 wiersza. Różne są dary łaski, lecz Duch ten sam. I różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko i we wszystkich. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. I moglibyśmy czytać dalej, tam odnośnie mówi apostoł święty Paweł. I teraz ten Duch Święty, który jest dany, on nas tak, jeżeli jesteśmy napojeni, jak mówi Słowo Boże, czy napełnieni tym jednym Duchem, to ten Duch Boży nam udostępnia, dopomaga i prowadzi nas do czego? Do jedności. Do jedności. I wskazuje nam jednakowo wszystkim, na ile nam objawi, to nie w inny sposób, ale w taki sposób odnośnie Ojca i Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Owszem, zgadza się, że może być taka ewentualność ze względu na wzrost duchowy. Jednemu jest objawione więcej, drugiemu mniej. Jednemu jest poruszone więcej, drugiemu mniej. Jednemu jest poruszone w tym zakresie, drugiemu w tym zakresie, a trzeciemu w innym zakresie. Ale w tym samym duchu, przez tego samego ducha i do tego samego Boga, Jezusa Chrystusa. Drodzy, nie może tak być, że akurat w danej sprawie Duch Boży objawi mnie w ten sposób, a drugiemu ten sam Duch objawi w inny sposób, czy inaczej, czy w innym kierunku. Nie, to jest niemożliwe. Jeżeli takie coś się pokazuje, czy objawia się, to znaczy, że coś tam jest z tym nie tak, albo może pojawił się jakiś inny duch. Czasami właśnie wynika, tu jest ten problem, że nawet apostołowie, oni mieli taką gorliwość do Pana i tam, kiedy w Samarii Pana Jezusa Chrystusa nie przyjęli, Panie, czy chcesz, abyśmy ściągnęli ogień? Dobrze, że się jeszcze Pana Jezusa spytali. A Pan Jezus im mówi, nie wiecie jakiegoście ducha. Nie wiedzieli. Coś tam im się pokazało inaczej, że to trzeba inaczej działać. W innym duchu. I tutaj jest tak bardzo ważne, abyśmy byli właśnie napojeni tym samym duchem. I on nas będzie prowadził w jednym kierunku. Nie będzie inaczej objawiał. Stopniowo, na miarę wiary, wzrostu duchowego, uzdolnienia, przeznaczenia Bóg udziela, jak jest napisane, każdemu jak chce w tym samym duchu. I to jest następny taki ten czynnik, ten filar właśnie jedności, który powinien łączyć. Następne to, co łączy do tej jedności, to jest jedna wiara. Wierzymy, prawda? Mamy wiarę. I teraz nasza wiara, chociaż może się znowu różnić, ponieważ no, jeden może być człowiekiem większej wiary, mniejszej wiary. Czytamy w Słowie Bożym odnośnie daru wiary. I również wzrost tej wiary, on idzie stopniowo. To nie dzieje się tak od razu. Jest bardzo szeroki temat dotyczący wiary. Ale w to, co wierzymy, to, co zostało nam objawione, jest w jednym kierunku względem jedynego Boga, Jezusa Chrystusa, jak i również tego, co uczynił dla nas Pan Jezus Chrystus. Nie będzie tak ktoś mówił, że ja dzięki moim uczynkom wierzę, jestem przekonany, że dzięki moim uczynkom będę zbawiony. A drugi powie tak, no ja wierzę, że tylko przez krew Jezusa Chrystusa. A inny powie tak, ja wierzę, że właśnie tam ten patron się wstawia, tak ja miałem możliwość rozmawiać z ludźmi ostatnio, no to właśnie pewna kobieta mi mówiła, ona jest przekonana, że ta jej patronka i jeszcze jej rodzice, którzy wcześniej umarli, oni się wstawiają u Boga za nią i ona ma załatwione. I nie idzie przekonać. Taką ma wiarę. No i wydawałoby się, że czy ta wiara jest wystarczająca, słuszna? Nie. Dlatego, że wiara właściwa, ona musi być oparta na Bożym Słowie, na Bożej obietnicy i na Jezusie Chrystusie. Ono musi być oparte na czym. To nie może być tak, że ja w to uwierzył i wystarczy mi, że ja będę tak wierzył, to każdy w coś musi wierzyć, takie są stwierdzenia. Powinien wierzyć, ale w to, co przekazuje nam Słowo Boże. Następny taki czynnik, który nas łączy, który nas sprowadza, to jest chrzest. Tak Słowo Boże, ono nam wyraźnie mówi, może odczytam jeszcze te słowa w liście do Rzymian, bardzo znane słowa, 6 rozdział, zacytuję, dlatego że tutaj podaną mamy tą wspaniałą naukę i 6 rozdział, może 2 wiersze, tylko 3, 4. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebieni wtedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus skrzeszony został z martwych przez swojego Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. I tu jest to tak podkreślone mocno, że w Chrystusa, również inne miejsce mówi, zostaliśmy ochrzczeni. W Chrystusa. To znaczy jest ten jeden chrzest. Nie może być inny jakiś. Jedyny, który jest ważny, który może być zaakceptowany przez Boga jako zawarcie przymierza z Bogiem, przez Jezusa Chrystusa, to jest ten chrzest wiary, przez zanurzenie, przez wyznanie i wiarę w Jezusa Chrystusa. I razem z Nim, będąc zbudzeni, my przechodzimy do nowego życia. To złączy, dlatego jest napisane, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Nie ma żadnych wątpliwości. Myślę, że ci, którzy przeżyli to, mają za sobą, to nie było inaczej na podstawie tej Ewangelii, zwiastowania Jezusa Chrystusa, Jego obietnicy, Jego śmierci, zmartwychwstania. A kto jeszcze nie przeżył, to myślę, że czy się przygotowywuje, czy przyjdzie czas, żeby uwierzył i musi przejść ten sam, że łączy jedno. Co Pan Jezus Chrystus powiedział, idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. I tak jest czynione od tamtego momentu aż do dzisiaj. Drodzy, następny taki czynnik, który nas łączy, który jest nas wspólnym naszym dobrem, którą powinno właśnie czynić tą jedność, to jest nadzieja naszego powołania. Czego się spodziewamy? Apostoł Święty Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, tu może chciałbym odczytać znowu krótkie słowa, może 3 wiersz, bo ja to odczytywałem już i mówi tak, że jedno ciało, jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jedna nadzieja powołania. Nie będzie to może, że ktoś mówi tak, że no ja wierzę, jak to może w niektórych kościołach czy wyznaniach jest, że tu na ziemi będzie, a inny znowu uważa, że inaczej będzie, a jeszcze inny inaczej. W Słowie Bożym mamy przekazane jasno i wyraźnie, jaka jest nadzieja naszego powołania. Że przyjdzie Chrystus w oznaczonym przez Boga czasie i zabierze tych, którzy uwierzyli, stali się Jego własnością, do siebie, aby gdzie On jest i my mogli być. Ci, którzy pomarli w Chrystusie, będą wzbudzeni, a ci, którzy dożyją w tym ciele, będą przemienieni i zachwyceni naprzeciwko Pana. Chwała Bogu! To jest jedna nadzieja naszego powołania. Nie może, że tu będziemy mieć na ziemi jakieś tam królestwo, czy władzę, czy coś, ale Pan Jezus Chrystus nas zabierze. Następne, co bardzo jest istotne, co nas łączy, co powinno nas łączyć, to już odczytywałem, że to jest jedno ciało. jedno ciało. Tak Słowo Boże mówi tutaj, jest jedno ciało i jeden duch. Tworzymy to jedno ciało, nierozerwalne ciało Jezusa Chrystusa, współdziałający, mający taką koordynację, tak dążenie do tego jednego celu. I tutaj, drodzy, to te elementy, te siedem czynników, tych siedem ramion w jednej bryle, ono jest zespolone. Wszyscy zwracamy nasze serce, wzrok i dążenie właśnie ku temu. Dokładać starania do osiągnięcia, do oddania chwały Bogu, do wypełnienia woli Bożej, do dzieła budowania. I chcę powiedzieć, że tych części nie można oddzielić od siebie. To jest z jednej bryły i ma pozostawać jedno. Nie można oddzielić. Gdybyśmy sobie wybrali niektóre, a niektóre sobie dołożyli sami, już nie będzie jedno. Drodzy, jest to możliwe tylko w ciele Jezusa Chrystusa. Tylko. I tutaj chcę to podkreślić, że nie można nic odłączyć. I nie może być jedności z tym, co jest poza Kościołem. Niestety, taka jest prawda i rzeczywistość. Kto nie jest w Chrystusie, nie jest jedno. Kto wspólnie nie buduje, nie jest jedno. Pan Jezus Chrystus, kto nie zbiera ze mną, to jest ten, kto rozprasza. Kto nie jest z nami, jest przeciwko nam. Nie można być jedno, jak Słowo Boże mówi, ze światem. Co jest za dział wiernemu z niewiernym? Chrystusa z Beliałem. No, Słowo Boże mówi, wynijcie, odłączcie się, nieczystego się nie dotykajcie. Bądźcie jedno w zakresie Kościoła, w zakresie zboru. W zakresie tego, aby wspólnie razem dokładać do wspólnego dobra. Czy ręka, czy noga, analogicznie właśnie w tej chwili mówię, do zakresu duchowego. Czy oko, czy ucho, ono współdziała ku jednemu, ku wspólnemu dobru. Może ktoś mniej rozumie, może ktoś więcej rozumie, może komuś jest dane mniej czy więcej, ale to, co otrzymał, to, co może, daje dla chwały Bożej, dla jedności, dla współdziałania, dla wsparcia. Czy to jest w sprawach finansowych, żeby wesprzeć dzieło Boże, czy po prostu w zwiastowaniu Ewangelii, czy w modlitwie jedni za drugimi, czy przyjdzie coś, może wykonać razem, ile kto może, wspólnie, ku dobremu. Czasami ktoś w swojej nadgorliwości uważa, że no, trzeba być jedno ze wszystkimi. Tak Biblia nie uczy. Jeżeli ktoś nie postępuje zgodnie ze Słowem Bożym, z tą nauką, która jest podana w Ewangelii, to nie można być jedno z tym. No niestety nie można być, bo jeżeli się utożsamimy z tą jednością, to nie będziemy tu, nie możemy dwom Panom służyć. I tutaj chcę mu podkreślić właśnie, że to przynosi takie wielkie błogosławieństwo, takie zbudowanie. Wtedy wytwarza się atmosfera. Ten pokój ku temu, aby Bóg mógł sprawować swoje dzieło, aby Bóg mógł prowadzić, używać ku jednemu. Oczywiście, znowu tu chciałbym powrócić do tego stwierdzenia na zakończenie. No tak, ale żeby było tak, jak ja chcę. No niestety Bóg ułożył taki porządek, że wszyscy musimy mieć do jednego. Jest ten mózg, jest ten ktoś, kto kieruje, kto uczy. Ten, kto odpowiada, kto prowadzi i właśnie ku jednemu wspierać to. Owszem, może ktoś mieć inne zdanie w jakiejś tam, można by powiedzieć, w trzeciej, drugiej kolejności dalszych, mniej ważnych sprawach. Ale w nauce, w prawdzie Ewangelii musi być jedno. I w tych dalszych sprawach, jeżeli ktoś ma inne zdanie, może mieć, ale nie może działać naprzeciw. Pomimo wszystko musi działać wspólnie, razem, w jedności. I właśnie na zakończenie chciałbym tutaj zacytować takie słowa bardzo znane z bardzo krótkiego psalmu, który ma tylko trzy wiersze, gdzie mówi, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jest jak cenny olejek na głowie, który spływa na brodę Arona, sięgającą brzegu jego szaty. Jest to jak rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tam bowiem Pan syła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Oto tam jest błogosławieństwo. Tam Pan syła błogosławieństwo. Jest dobrze i miło, kiedy jest jedność. kiedy się dostosowujemy do tego Bożego Słowa, do porządku, do prośby, do tego, co jest przekazywane i w ten sposób się buduje i tak zatrwać. I o to się modlił Pan Jezus Chrystus. Co zrobić, żeby tak było? Czasami my mówimy tak, no módlmy się do Boga. Dobrze, no trzeba prosić Pana Boga, żeby to było. Ale chcę jedno powiedzieć. Jeżeli każdy jeden z nas, którzy jesteśmy członkami Kościoła Jezusa Chrystusa, członkami zboru, lokalnej społeczności, nie damy ze swojej strony to, co jest do wspólnego zbudowania, do jedności, jeżeli nie damy tego ze swojej strony, nie oczekujmy, że będzie dobrze. Nie oczekujmy, bo myślę, że jedno ogniwo, które się zrywa, jedno ogniwo, które działa naprzeciw, ono już powoduje pewną destrukcję, ono powoduje pewne osłabienie, ono powoduje pewne zamieszanie i szkodzi. I dlatego o wiele lepiej jest, zgodnie z tą nauką, postępować w jedności. I wtedy, chociażbyśmy jeszcze mniej rozumieli, chociażbyśmy jeszcze nie osiągnęli pewnych szczytów, ale gdy będziemy jedno, możemy wspólnie ramię w ramię przeciwstawiać się złemu, inwazji duchowi tego świata, chronić nasze dzieci i wnuki, dopomagać sobie wzajemnie w jedności w modlitwie, w działaniu, w utożsamianiu się z Bogiem. Chciałbym, abyśmy mogli zwrócić się do Pana Boga w tej chwili z taką prośbą, aby wszystkim nam dał takie serce, takie poczucie, takie uniżenie, taką tęsknotę do tego, abym umiał, abyśmy umieli właśnie wszyscy takie, z taką determinacją, postanowieniem dać temu, co jest ku jedności. A zobaczymy różnicę. Jak Pan będzie błogosławił, jak będziemy się czuć. Módlmy się w tym temacie. Przykujmy nasze kolana.